Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu w kolejnym magazynie Kierunek Europa. Dziś mamy 1 maja, święto ludzi pracy. Jak się wydaje, ich sytuacja w świecie zachodu jest coraz trudniejsza. Kapitał finansowy i jego władza niszczy państwo socjalne. Władza polityczna i ekonomiczna pozostają w sojuszu. A to powoduje, że napięcia między kapitałem a światem pracy rosną. No oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, że powtórzy się sytuacja z XIX wieku, czy że no, widmo rewolucji, czy widmo komunizmu krąży po Europie. I o tym chcę dzisiaj rozmawiać z panem profesorem Pawłem Śliwińskim z Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, który jest znawcą problematyki finansowej, ale też no, zajmuje się makroekonomią i wpływem jej na no, życie społeczne i polityczne. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No właśnie, czy mamy do czynienia z takim trendem, o którym mówiłem, że kapitał finansowy właściwie oderwał się od życia społecznego i narzuca własne reguły gry, no powodując na przykład pauperyzację dużej części świata pracy w Europie? Gdyby tak spojrzeć na to z lotu ptaka, panie profesorze.
Pytanie jest dosyć złożone. No, na pewno to, co obserwujemy w ostatnich dekadach, to jest wzrost siły sektora finansowego na świecie. No, jest to związane z ideologią neoliberalną, jeżeli chodzi o podejście do ekonomii, ale również nie tylko do ekonomii, ponieważ takie podejście neoliberalne wdziera się również i w inne aspekty życia. Jeżeli popatrzymy też właśnie na to, o czym pan powiedział, czy faktycznie mamy do czynienia z pauperyzacją społeczeństw? No bo jeżeli popatrzymy na chociażby wzrost PKB w poszczególnych krajach, no za wyjątkiem oczywiście ostatniego czasu z pandemii, to jednak trzeba pamiętać, że gospodarki się rozwijają. Jeżeli popatrzymy też na zarobki, to też te średnie zarobki przynajmniej się nie obniżają. W wielu krajach jednak też z roku na rok są większe. A więc gdzie leży problem? No problem leży w tym, że mamy do czynienia z coraz większym rozwarstwieniem. To znaczy coraz więcej osób staje się super bogaczami. Na siłą rzeczy też i coraz więcej osób można zaliczyć do tej grupy ubogiej, do tej grupy, która czy to nie ma pracy, bo wystarczy popatrzeć na statystyki dotyczące bezrobocia, szczególnie na południu Europy, Hiszpania czy Grecja, a nawet i Włochy, kiedy mówimy o dwucyfrowych statystykach bezrobocia, to jednak o czym świadczy? To świadczy o tym, że coraz więcej ludzi, coraz więcej rodzin jest w trudnej sytuacji, a tym bardziej, że wtedy, kiedy były jeszcze kiedy była dobra gospodarka, wiele z tych osób się zadłużyło.
Chciałem się odwołać też do takiej książki Jungera Rotha, który właśnie jakby prześledził ten wzrastający wpływ elit finansowych, zwłaszcza niemieckich w Europie. No i on jakby tutaj nie zawahał nazwać się to cichym puczem, że na przykład południe Europy, Portugalia, Grecja w szczególności, no stała się takim poligonem doświadczalnym dla praktyk, które zdaniem Rotha jakby ogarniają całą Europę, również Niemcy. Takiego rzeczywiście wyemancypowania się władzy ekonomicznej spod jakiejkolwiek kontroli. Łącznie z praktykami korupcyjnymi na ogromną skalę. Panie profesorze, co pan sądzi o tym?
Wiadomo, że im więcej państwa w gospodarce, tym też i większe jest możliwości różnych korupcyjnych. To jest sprawa jakby jasna. Tutaj trzeba pamiętać też i o tym, że kraje południa...
Znaczy, ale państwo kapituluje, to znaczy klasa polityczna po prostu no, kapituluje, staje się no, skorumpowana. Na przykład patrzymy na Niemcy, tam na przykład do rajów podatkowych znika około 15 miliardów euro, no i władze niemieckie nie są zainteresowane jakby wyjaśnieniem tej kwestii. Dotyczy to też innych krajów.
No, wiele pan tutaj z kwestii z tych kilku zdaniach podjął. Trzeba by je rozłożyć na czynniki pierwsze, ale odniosę się chociażby do tego, o czym pan powiedział, kwestia współpracy, współistnienia klasy politycznej i klasy tej ekonomicznej. Ja mówię tutaj o tych elitach ekonomicznych. No to widać, bo proszę zwrócić uwagę, że bez względu, czy mówimy o rządach konserwatywnych, rządach lewicowych, to jednak ta elita gospodarcza ma bardzo duże wpływy, ale to też jest jakby też i uważam w pewnym sensie naturalne, no bo wiadomo, że jeżeli mówimy o tej elicie ekonomicznej, czyli o tych przedsiębiorstwach, o tych przedsiębiorcach, którzy dysponują dużym kapitałem, to siłą rzeczy, chcąc zwiększyć swoje środki, no to starają się o wszelkiego rodzaju koncesje, starają się o to, żeby też wtedy, kiedy są różne przetargi państwowe organizowane, ażeby też nie tyle brać w nich udział, ale wygrywać. W związku z powyższym no, chcą być stale w kontakcie z tą elitą polityczną. A elita polityczna, to co powiedziałem, nawet ta elita lewicowa, która przynajmniej teoretycznie powinna dbać o ludzi z pracy, no widać, że jest ich bardziej po drodze jednak z tym światem, nazwijmy to, elity ekonomicznej.
Ja tu odwołam się do takiego znanego filozofa lewicowca, Sławomira Żiżka, no, który na przykład zauważył, że paradoks, że na przykład rządy konserwatywne w Polsce są jakby bardziej socjalne i bardziej socjalistyczne niż rządy lewicy. I to jest już jakby no, rodzaj paradoksu być może, nie? A może czegoś już
to nie
oczywistego.
Jest paradoks. Nie? To nie jest
tak samo na przykład Republikanie w Ameryce stają się partią ludzi pracy. Kiedyś byli partią reprezentującą no właśnie tych, którzy posiadają kapitał, a dzisiaj to następuje zmiana. Demokraci no, powiedziałbym, udają sprawiedliwych lewicowców.
Nie, to nie jest paradoks, bo proszę zwrócić uwagę, że lewica, która wyrastała z troski o ludzi pracy, tak naprawdę porzuciła ludzi pracę, zajęła się zupełnie innymi rzeczami, czyli kwestiami, nazwijmy to przede wszystkim, obyczajowymi. I jeżeli popatrzymy sobie na to środowisko konserwatywne, to jest to środowisko, które chociażby opiera się na katolickiej nauce społecznej, która wciąż cały czas apeluje i stara się znaleźć równowagę między kapitałem i pracą i myśli tutaj o pracownikach, wydając też swoje opinie. I tutaj to środowisko konserwatywne bardziej się oparło na tej kwestii. Także tutaj paradoksu chyba nie ma, bo wystarczy popatrzeć nawet na naszym podwórku. Rządy lewicowe przecież pamiętamy przez wiele lat, przecież to środowisko postpezerowskie doszło też do władzy, ale u prezydenta Kwaśniewskiego bez żadnego problemu w każdej chwili mógł być Jan Kulczyk, kiedy załatwiał swoje interesy, czy chociażby nawet na weselu córki byłego prezydenta okazywało się, że kto był zaproszony? No przede wszystkim właśnie ta elita ekonomiczna. Także
tak, i nie byłoby w tym nic złego, panie profesorze, gdyby ta elita finansowa płaciła podatki w Polsce, a nie w Luksemburgu czy na Seszelach, tak?
No, to tutaj się z panem zgadzam, ale to nie jest tylko kwestia Polski. To jest kwestia generalnie z większości krajów, gdzie jednak celem jest to, ażeby zwiększać swoje bogactwo, ale nie tylko nazwijmy to z pracy, ale i również nazwijmy to z takiej kombinatoryki, co się dzisiaj nazywa modnie inżynierią finansową. Nie? No i między innymi tutaj ten element unikania podatków jest bardzo znaczący, ponieważ wiele krajów, no właściwie wszystkie kraje z tym walczą, ja mówię wiele, bo tutaj trzeba pamiętać, pan wspomniał, raje podatkowe, no to z tym nie walczą, bo właśnie starają się przyciągnąć w tym momencie do siebie ten kapitał niepłacący z podatków w krajach, z którego się wywodzi, do siebie, wychodząc z założenia, że nawet jeżeli podatki w tych krajach są zerowe, to jednak część środków w nich pozostanie, no bo przecież ktoś będzie musiał rozliczać kwestie finansowe, trzeba będzie mieć swoją siedzibę, trzeba będzie zatrudnić ludzi. Zawsze te małe kraje, które nazywamy rajami podatkowymi, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że tych podatków się tam nie płaci, to one zyskują.
Aha, małe kraje, tak, ale nie kraje te, gdzie wytwarzane jest bogactwo. O tak. Nie ma ucieczki bogactwa.
Tak, aczkolwiek też pamiętam, ja tu powiedziałem małe kraje, ale do tych małych krajów się podłączają też i kraje, które pełnią jednak bardzo dużą rolę też w świecie, bo takimi swoistymi rajami podatkowymi w Europie jest Luksemburg, no to jeszcze można powiedzieć, że stosunkowo mały kraj, ale również Holandia czy Irlandia.
Tutaj też jakby głównymi oskarżonymi właśnie ze strony świata pracy jest tak zwana trojka, czyli taka negatywna ocena Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Europejskiego Banku Centralnego, że jest to kartel generujący no właśnie owe nierówności społeczne na wielką skalę, no i do tego jeszcze niszczące państwo narodowe. A wiadomo, że państwo narodowe jest najlepszą strukturą gwarantującą jakby ochronę praw jednostki, jak pisała Hannah Arendt w takiej znakomitej książce Korzenie totalitaryzmu. To tak na marginesie, panie profesorze. Czy ta zasadna jest ta negatywna ocena, że to jest ten lewiatan? Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Europejski Bank Centralny.
Nie przesadzałbym. No, trzeba pamiętać o tym, że tutaj ta trojka pojawia się zazwyczaj w kontekście państw, które mają problemy ekonomiczne. Bo nawet jeżeli byśmy popatrzyli na historię naszej transformacji, 89 rok, może nie Komisja Europejska, ale też Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, jeżeli udzielają kredytów, jeżeli udzielają pożyczek krajom, które są w trudnej sytuacji finansowej, no to dążą też do tego, ażeby te kraje zmieniły swoje struktury gospodarcze.
Tak, stworzyły rynki zbytu przede wszystkim. Chodzi o rynek. Tutaj, zawsze za ideologią liberalną szła jakby narzucanie konieczność stworzenia właściwie rynków dla produkcji, która była tworzona w metropoliach. Stworzono system taki neokolonialny troszeczkę. Nie wiem, czy pan się zgodzi, panie profesorze, z taką diagnozą.
To w tych krajach, które sobie na to pozwoliły, to w wielu przypadkach tak, ale jeszcze raz ja powrócę do tego zdania, którego nie dokończyłem. Pojawiają się te instytucje, starając się przebudować gospodarki, starając się, ażeby te gospodarki wróciły na tory rozwoju. Oczywiście pytanie jest tutaj bardzo ważne, co doprowadza zazwyczaj te kraje do trudnej sytuacji finansowej, bo w wielu przypadkach również i te instytucje w pewnym sensie są też odpowiedzialne za to, że te kraje w takiej trudnej sytuacji się znalazły. Ale jeżeli chodzi o receptę na wyjście z kryzysu czy z trudnej sytuacji tych krajów, to jest rozciągnięcie zasad wolnego rynku na wszelkie dziedziny. Czyli tutaj nazwijmy to taka ideologia neoliberalna w gospodarce, gdzie z góry się zakłada szkodliwość każdej interwencji państwa i to, żeby rynki stały się formą tak naprawdę organizacji społeczeństwa. No i tutaj trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę jest to w dużej mierze też taka walka ekonomiczna, ale również i światopoglądowa, bo tak naprawdę to jest pytanie, czy chcemy opierać się, tak jak przynajmniej tutaj wspomnieliśmy przecież wiele razy o krajach południa Europa, więc krajach, które należą do Unii Europejskiej, czy rozwój tych krajów i Europy generalnie powinien być oparty na różnorodności narodów i na ich swobodnym funkcjonowaniu i decydowaniu o swoim losie? Czy jest to kwestia federalizacji i narzucania też pewnych rozwiązań?
No tak. Znaczy niektórzy...
Ja jedno zdanie chcę jednak tutaj dopowiedzieć, bo proszę zwrócić uwagę, że też kiedy mówimy o tej trojce i o dyktacie Międzynarodowego Funduszu Walutowego, czy Komisji Europejskiej, czy Banku Światowego, czy Europejskiego Banku Centralnego, zupełnie inaczej musimy rozpatrywać te kwestie w kontekście krajów, które należą do Unii Europejskiej, do Unii Monetarnej, a jeżeli należą do Unii Monetarnej, to chociażby pozbyły się możliwości prowadzenia własnej polityki monetarnej, stąd dyktat Europejskiego Banku Centralnego, pozbyły się możliwości również i wykorzystywania swojej własnej waluty do ochrony swojej gospodarki w sytuacjach kryzysowych, a zupełnie inna sytuacja będzie wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia z państwami, które jednak będą miały swoją chociażby walutę, będą miały swoją politykę monetarną i tam rola tej chociażby Międzynarodowego Funduszu Walutowego też będzie inna. Także nie należy tutaj wrzucać wszystkich krajów do jednego
znaczy, ale skłaniałby pan się do tezy, że nie zostały spełnione optymalne warunki strefy walutowej według Roberta Mandela. I że niektórzy, powiedziałbym, ekonomiści o takich poglądach dość radykalniejszych mówią, że moment wprowadzenia właśnie tej Unii Walutowej, strefy euro, to jest koniec Unii Europejskiej.
Nie, to trzeba pamiętać, że był to w dużej mierze nie tylko projekt ekonomiczny, ale projekt również i polityczny. Z punktu widzenia Europy, cel, jaki tutaj można było sobie postawić, to konkurowanie na rynkach międzynarodowych ze Stanami Zjednoczonymi czy Japonią, a z punktu widzenia geopolitycznego, wprowadzenie euro miało swój sens z punktu widzenia całego aglomeratu europejskiego. No ale trzeba pamiętać o tym, że Europa składa się z różnych krajów na różnym poziomie rozwojów i również z różnymi ambicjami. No i ci, którzy zazwyczaj w takiej sytuacji są silni, czyli te największe kraje, tutaj mówimy o Francji czy o naszym zachodnim sąsiedzie, są w sytuacji na pewno uprzywilejowanej w stosunku do krajów peryferyjnych. To też pokazała historia, że Niemcy, Francja zyskały rynki zbytu, uzyskały dzięki dołączeniu południowych krajów słabsze euro na arenie międzynarodowej, co pozwalało tym krajom funkcjonować na rynkach międzynarodowych, także Niemcy stały się jednym, zawsze były bardzo ważnym eksporterem na świecie, ale się stały właściwie można powiedzieć, że największym graczem na tym rynku międzynarodowym. Z kolei kraje z południa Europy dotknął kryzys zadłużeniowy, dotknął też i kryzys w konsekwencji również i społeczny z racji tego, że w krajach, które były zadłużone i które tak naprawdę w którymś momencie zbankrutowały, trzeba było podejmować bardzo trudne decyzje ekonomiczne, też narzucane z zewnątrz przez instytucje, w których przecież główną rolę krają kraje najbogatsze. No i one przede wszystkim chroniły też środki, które zostały zainwestowane w tych krajach, które zostały pożyczone tym krajom w trosce o własne inwestycje, ale w trosce też o to, ażeby w przyszłości móc również współpracować z tymi krajami, ale też mówiąc krótko, inwestować i wykorzystywać możliwości, jakie daje wspólny rynek.
czyli ten rodzaj różnicowania dochodów i jakaś forma pojawiania się prekariatu, czyli nowego proletariatu, jest faktem jednak, panie profesorze?
Tak,
kwestia tutaj... też bardzo ważny czynnik, mianowicie, nie wiem, upadek klasy średniej. Francja tutaj jest takim rzeczywiście jakby wizualizacją tych niebezpiecznych procesów, tego różnicowania majątkowego, no i władzy rzeczywiście oligarchii finansowej, która narzuca reguły gry, a to powoduje konflikt społeczny. Rewolucja. Francja, kraj rewolucji tej wielkiej, no, jest w stanie wrzenia.
Odniosę się, bo znów mamy kilka wątków. Pan powiedział prekariat, to może też trzeba wyjaśnić, kim są prekariusze i skąd się to słowo bierze, bo to jest słowo przecież, którego nie używamy codziennie. No, z łaciny, tu chodzi o osoby, które są zdane na łaskę czy na prośbę innych. I jeżeli chodzi o kwestię prekariatu, to dotyczy to osób, które są zatrudnione na umowach tymczasowych czy na umowach śmieciowych. Kiedy się pojawił problem prekariatu? No, problem prekariatu pojawił się właśnie też z wprowadzeniem ideologii tej neoliberalnej w gospodarce, no, w której takie trzy bardzo ważne punkty podparcia można znaleźć. Z jednej strony jest to kwestia prywatyzacji, czyli jakby założenia, że wszystko to, co prywatne, jest lepsze niż państwowe. Po drugie, kwestia liberalizacji przepływów chociażby kapitałowych, ale przepływów towarowych, czy przepływów również i kapitału ludzkiego. Ale trzecie to jest kwestia deregulacji gospodarki, czyli takiego zatomizowania z gospodarki, gdzie tym jednym z elementów deregulacji była i jest deregulacja rynku pracy, czyli zmniejszenie roli związków zawodowych, zmniejszenie też ilości umów o pracę, czyli doprowadzenie do takiej sytuacji, że pracownik to jest dostępny tak just in time. Jak jest potrzebny, to go zatrudniamy, jak nie jest potrzebny, to go zwalniamy. To tak, przepraszam za takie porównanie, ale tak mniej więcej jak z wodą w kranie. Jeżeli potrzebujemy ciepłej wody, odkręcamy kurek, jeżeli nie potrzebujemy, to zamykamy. Tylko że woda to jest co innego, a człowiek to jest co innego. Także tutaj ta deregulacja rynku pracy no, spowodowała bardzo istotne zmiany i też przeszacowanie w ogóle całej, nazwijmy, tkanki społecznej. Szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, to też o czym wcześniej tylko wspomniałem, kwestię bardzo dużego zadłużenia, ponieważ przez długi czas, szczególnie w krajach zachodnich, jednak zachęcano i rozwijano bardzo tutaj rynek kredytów konsumpcyjnych, gdzie wiele osób jednak uwierzyło w ten miraż, że są kowalami własnego losu, że będzie można się zadłużyć i przepraszam za określenie, jakoś to
tak,
będzie.
Tak, mówię o skłonnościach do miraży całej zbiorowości świadczy tak zwana tulipanowa obsesja Holendrów w XVII wieku, jako taka pierwsza rzeczywiście piramida, ale zasada działania owego kapitału związana właśnie z deregulacją, bo deregulacja wywołała ten wielki kryzys 2007-2008, w których działania kapitału mniej więcej tak można było podsumować, mianowicie prywatyzujemy zyski, uspołeczniamy straty. I no właśnie, czy wtedy stworzono jakieś instytucjonalne bariery, czy też jakieś instytucje, które zapobiegną właśnie takiej wolnej Amerykance, no właśnie tego świata finansowego?
A jeżeli pan pozwoli, ja jednak jeszcze powrócę do tego pytania, bo ono było bardzo ciekawe, dotyczące klasy średniej.
Tak.
Bo pan zadał też pytanie przy okazji tutaj prekariatu, czy mamy do czynienia z upadkiem klasy średniej, czy ta klasa średnia się rozwija. I to wydaje mi się, że warto ten wątek w tej rozmowie trochę rozszerzyć. bo co to jest klasa średnia, od tego by trzeba było zacząć, to najlepiej się odnieść do statystyk, a to organizacja z OECD, ona wskazuje, że do klasy średniej zalicza się tych ludzi, którzy zarabiają między 75% a 200% tak zwanej mediany dochodów. Mediana, czyli jest to taki dochód, który jeżeli byśmy go znaleźli, to połowa osób będzie zarabiała poniżej tej kwoty, a połowa powyżej tej kwoty. Jeżeli tak zdefiniujemy oczywiście klasę średnią, no to ona zawsze będzie istniała, zawsze będzie funkcjonowała, bo zawsze będą ci, którzy będą się mieścili między ubogimi a bogaczami. Ale co możemy zobaczyć w ostatnich dekadach czy w ostatnim czasie? Po pierwsze, jest to kwestia mimo wszystko kurczenia się klasy średniej, bo następuje bardzo duża polaryzacja dochodowa. Bardzo dużo osób staje się bardzo bogatymi, ale jeszcze więcej osób popada w trudną sytuację. Tutaj też, jeżeli popatrzymy na wzrosty kosztów.
Ale co,
tego,
ale
że...
tak, znaczy, panie profesorze, przepraszam bardzo, ale co gorsza, mianowicie, że ten, powiedziałem, kapitał finansowy stanie się takim kapitałem patrimonialnym, co znaczy, on jest to bogactwo, które jest dziedziczone, to znaczy, być może wracamy do takiej sytuacji feudalnej troszeczkę, gdzie nie tutaj nie w zdolności, co przede wszystkim jakby dziedziczenie gwarantuje wysoką stanowisko w strukturze społecznej.
No, ale też pamiętajmy, że co życie pokazuje, historia również, to dziedziczenie w krótkim okresie jest tylko dobre. Raczej fortuny dziedziczone rzadko kiedy rosną, bo najczęściej są marnotrawione przez następców, znaczy, którzy...
Ja to odwołuję się do rozpoznań takich bardzo głośnej książki. Ona chyba cały czas jest aktualna. Mówię Thomasa Pikettiego, który właśnie pokazał na przestrzeni 300 lat, że te nierówności rosną i że, no i że to jest coś, co trzeba powstrzymać.
No, na pewno, jeżeli popatrzymy sobie na kwestie chociażby z rewolucji, które miały miejsce w historii, to one się pojawiają nie dlatego, że jest problem gdzieś chociażby związany z kwestiami biedy, ale najczęściej są to nierówności, które doprowadzają do fermentów społeczeństwa, które kończą się nawet rewolucjami. Także pod tym kątem, jeżeli popatrzymy na historię, no to nierówności na pewno są tym czynnikiem sprawczym z niepokojów. Jeżeli chodzi o kwestie nierówności, no to o czym tutaj też pan wspomniał na samym początku, no będą one prowadziły do tego, że będą pojawiały się chociażby korporacje międzynarodowe, ale i osoby fizyczne, które będą dysponowały takim majątkiem, który często będzie majątkiem większym nawet niż PKB z poszczególnych krajów, jeżeli mówimy o korporacje międzynarodowe, ale również no, i majątki osobiste będą na tyle duże, że będzie można wpływać też na decyzje, ale które to, są gdzieś tam podejmowane.
Ale ta sytuacja, tutaj odwołuję się do takiej refleksji takiego francuskiego filozofa prawa, Pierre'a Legendre'a, który postawił taką tezę, że liberalizm konsumpcyjny przypomina w wielu aspektach społeczeństwo feudalne. To ten nowy feudalizm no, właśnie ma polegać na prywatyzacji tradycyjnych funkcji państwa, a to czym pan profesor mówił, że wielkie organizmy bankowe mają moc szantażowania i obalania rządów. Czyli jakby tutaj sfera publiczna znika. I jeszcze taki jeden element związany no, z tym podobieństwem do świata feudalnego, że dzięki kredytom, banki dzięki kredytom no, posiadają wielkie przestrzenie mieszkalne w metropoliach zachodu. No i a mieszkańcy płacąc te kredyty, no przypominają tych, którzy kiedyś w feudalizmie płacili rentę gruntową. Panie profesorze, co pan sądzi o tym?
No, No, to jest kwestia z retoryki oczywiście. Zawsze można jakieś paralele znaleźć, ale jednak jest to zupełnie inny świat. Ten, który jest dzisiaj, świat, który był wcześniej. Ale tak wydaje mi się, że ta pana wypowiedź zmierza w kierunku takim, że dzisiaj, kiedy mówimy dużo o demokracji, czyli o rządach demosu, czyli najogólniej mówiąc ludu, że istnieje zagrożenie dla demokracji z racji tego, że istnieją podmioty, które mają wpływ chociażby poprzez media, poprzez...
A nie mają żadnej legitymizacji z woli narodu, tak?
No, można tak powiedzieć, a nie mają legitymizacji z woli narodu, tak jak to było w systemie feudalnym. Cóż z tego, że ludzie wrzucają kartki do urn, ale mogą być właśnie manipulowani przez media. Tutaj wiadomo, że manipulacja to jest zazwyczaj najlepsza wtedy, kiedy jest strach, a ten strach no, można wywołać w różny sposób, począwszy od kwestii finansów i wtedy, kiedy ludzie są zadłużeni w związku z powyższym, w trosce chociażby o swój własny byt w przyszłości, no, będą często manipulowali czy zachowywali się tak, ażeby chronić swój, mówiąc krótko, majątek, a tak. Ktoś inny może w tym momencie też oczywiście tutaj tymi wyborami ludzi sterować. No, a teraz wielu też będzie podkreślało, że to nie jest to kwestia tylko finansów, ale również i kwestie zdrowotne, które szczególnie w okresie pandemii no, na ten pierwszy na pierwsze strony gazet i w mediach jednak te informacje są przede wszystkim przekazywane. No i na tej bazie również powstają i fortuny, ale również i to, co widzimy, można też manipulować przekazem.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Znaczy, trochę wnioskuję z niej, że trochę by nam się przydało. Znaczy, socjalistów w starym stylu, lewicowców w starym stylu, taka lewica socjalna jest niezbędna dla zachowania równowagi systemu, tak? W miejsce tej lewicy, która rzeczywiście no, w dużej mierze stanowi taką ideologiczną zasłonę działania wielkiego kapitału. Mówię tu o lewicy obyczajowej, że lewica socjalna jak najbardziej, lewica obyczajowa, no, pełni jednak funkcje destrukcyjne. To tak na marginesie. A na zakończenie, no właśnie, kiedy mowa o socjalistach polskich, proponuję wysłuchać warszawiankę 1905 roku. Pieśń z polskich socjalistów i ludzi pracy. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan profesor Paweł Śliwiński z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. A ja państwa żegnam i zapraszam do wysłuchania tej pięknej, pełnej patosu pieśni.
Kierunek Europa.